Usiądźmy. Bardzo się cieszę, że was widzę, siostry i bracia. Jeszcze raz witam tych, którzy dotarli. Cieszę się, że w czwartek jest nas dosyć dużo dzisiaj. Idziemy w górę. Halleluja. Z tego się raduję i z tego się cieszę. Kochani, przepraszam was, szukam chusteczek. Jak się macie? Dobrze? Wszyscy mają się dobrze? Wszyscy zdrowi? Nie ma próśb modlitewnych? Nie ma? Jest jedna prośba. Będziemy się modlić na końcu, czyli jest potrzeba o modlitwę, tak? Jest potrzeba, żeby się modlić. Kochani, pamiętacie, co rozważamy? Pamiętacie. A pamiętacie, gdzie skończyliśmy? Tak. Czy jest ktoś, kto był od początku i słyszał wszystkie wykłady aż do tej pory? Jest ktoś, kto był od początku i słyszał wszystkie wykłady, rękę do góry. Wysoko. Dwie osoby. Kto był od początku i słyszał wszystkie dotychczasowe wykłady na temat Księgi Objawień? Halleluja, dwie osoby. Jest dobrze. Dla reszty powiem, że jeżeli kogoś to interesuje, w internecie można odsłuchać. Na pewno tam są te wykłady umieszczane w miarę regularnie, a więc możecie sobie wysłuchać. Kochani, skończyliśmy ostatnio rozdział 5 i powiedzieliśmy sobie, że kiedy Jan otrzymał wizję nieba, kiedy Jan otrzymał wizję i zobaczył niebo, nie zobaczył w niebie wszystkiego, co w niebie się dzieje. Ale zobaczył coś, co jest ściśle związane z czasami ostatecznymi. Otóż Jan zobaczył bardzo ważną rzecz. Zobaczył tron. Bracia i siostry, i tron jest bardzo ważną rzeczą, dlatego że tron i ten, który na nim siedzi, mówi nam o tym, że historia świata, że Ziemia nie toczy się po prostu swoim torem, ale że jest Bóg, który siedzi na tronie i który ma kontrolę nad historią i nad czasem. I drugą bardzo ważną rzecz, którą Jan zobaczył, był baranek, który wziął księgę z ręki tego, który siedział na tronie, z ręki Boga Ojca. Otóż dzisiaj będziemy mówić o otwieraniu tych pieczęci. Ta księga była zapieczętowana 7 pieczęciami. A więc księga bardzo ważna. I powiedzieliśmy sobie, że ta księga mogła mieć więcej znaczeń. Mogła być aktem własności nad ziemią. Mogła być przekazaniem autorytetu wykonania ostatecznych planów Bożych. Mogła znaczyć przekazanie barankowi władzy do wykonania Bożego sądu. Wiele, wiele różnych znaczeń mogła mieć ta księga. I dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym, abyśmy przestudiowali 6 rozdział, ale przestudiujemy tylko może nam się uda całe, ale przypuszczam, że tylko kilka pierwszych wierszy. Kochani, czy każdy z was ma Biblię dzisiaj? Jeśli ktoś nie ma, to rozejrzyjcie się, może jakiś Nowy Testament mały będzie gdzieś leżał. A jeśli nie, to siądźmy tak, żebyśmy mieli Biblię, dlatego że dzisiaj będzie bardzo ważny etap. Będziemy patrzeć i studiować te pieczęcie, one mają bardzo ważne znaczenie. Otóż, kochani, e, Szósty rozdział jest kontynuacją czwartego i piątego rozdziału, a więc tej wizji nieba, którą Jan zobaczył. Myśmy skończyli na tym, że baranek wziął zwój zapieczętowany 7 pieczęciami. Wtedy wszystkie stworzenia w niebie oddały mu chwałę. Ale ta scena, którą Jan widział w tej sali tronowej, ciągnie się dalej i rozpoczyna się od rozdziału szóstego i my sobie przeczytamy. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto koń biały, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężyć. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród 4 postaci mówił: miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął 4 pieczęć, usłyszałem głos 4 postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad 4 częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. A gdy zdjął 5 pieczęć, widziałem poniżej ołtarza duszy zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak i oni ponieść śmierć. I widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadały na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż może się ostać? Kochani, chcielibyśmy dzisiaj rozważyć tajemnicę przynajmniej tych 4 pierwszych pieczęci. Otóż, kiedy baranek otworzył pierwszą pieczęć, Jan mówi, że zobaczył białego konia. A ten, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Bracia i siostry, wśród chrześcijan istnieją różne interpretacje osoby, która zajęła miejsce na tym koniu. Jedni mówią, że jest to sam Jezus, który zajął miejsce na tym koniu. Inni mówią, że jakiś anioł. A inni mówią, że jest to antychryst. Istnieją różne interpretacje tego miejsca. Ja, bracia i siostry, ze względu na pewne fakty, które rozważymy sobie później, uważam, że kiedy rozważamy Księgę Objawienia, i Księga Objawienia dzieli się na 3 etapy. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział Janowi: zapisz to, co widziałeś, to, co jest i to, co się stanie po tym, a więc to, co się wydarzy. Powiedzieliśmy, że to, co Jan widział, to widział wizję Chrystusa, a więc pierwszy rozdział. To, co jest, a więc widział czas Kościoła. I to, co się stanie potem, my zaczęliśmy rozważać ostatnio od 4 i 5 rozdziału. A więc jesteśmy teraz w okresie tego, co stanie się potem. Rozdział 6 opisuje nam początek wielkiego ucisku. Sam początek wielkiego ucisku. I widzimy, bracia i siostry, że to, co będzie działo się na ziemi, będzie ściśle związane z tym, co dzieje się w niebie. Te wydarzenia, które czytamy, które będą się działy w czasie wielkiego ucisku, są zapoczątkowane albo rozpoczęte w niebie. I zobaczcie, że to nie jest sprawa czy dzieło diabła, tak? Tylko jest to Boży plan, który musi się zrealizować i który się realizuje i który musi się wypełnić. Co się musi stać potem? A więc to musi się stać. To, co będziemy czytać teraz od początku zdejmowania tych 6 pieczęci, to się musi, bracia i siostry, wydarzyć. To się musi stać. To jest przepowiedziane przez proroków, to jest potwierdzone przez Chrystusa i przypieczętowane objawieniem Jana. 3 świadków potwierdza wydarzenie, później do tego dojdziemy. Bracia i siostry, teraz chciałbym, żebyśmy zrobili jedną bardzo ważną rzecz. Trzymamy sobie palec na Księdze Objawienia albo rękę, rozdział 6 i przerzucamy Biblię do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dobrze? A ci, którzy mają elektroniczną, to nie dadzą rady. Dobrze. Będziemy czytać od wiersza 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Kochani, jeździec na białym koniu mówi nam o zwiedzeniu. To jest pierwszy etap wielkiego ucisku. Oto popatrzcie, że koń jest biały, ale jeździec nie jest Chrystusem, o którym mówi Ewangelia, o którym mówi objawienie Jana 19 rozdział. Bo tam też występuje Chrystus jako jeździec na białym koniu i może szybciutko sobie tam przerzucimy. Dzisiaj bym potrzebował mikrofonu takiego, który jakoś tak trzyma. A więc otwórzmy szybko Ewangelię Jana 19 rozdział. I oto zobaczymy, że tam też jest biały koń, że tam też jest jeździec na białym koniu, ale tym jeźdźcem jest objawienie, tak, objawienie 19 rozdział. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przywdziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. A szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody. Oto zobaczcie różnicę między 6 rozdziałem objawienia a rozdziałem 19. To nie jest ta sama osoba. To nie jest ten sam opis. 6 rozdział dla tych, którzy myśleli albo myślą, że jestcem na białym koniu, jest Chrystus, chciałbym was dzisiaj trochę rozczarować, bo z żadnego kontekstu nie możemy tego odnieść. Raczej z kontekstu widzimy, pierwsza rzecz, która się nasuwa, jest taka. Jezus otwiera pieczęcie, tak? A więc jednocześnie nie może być tym, który jest jeźdźcem na tym białym koniu. Po drugie, Pan Jezus na białym koniu przychodzi na końcu wielkiego ucisku, a nie na jego początku. A więc wszystko, bracia i siostry, wskazuje, że ten jeździec na tym białym koniu jest imitacją Chrystusa. A więc Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale powiedział tak. Pierwszy znak czasów ostatecznych i początek wielkiego ucisku to jest werset, który? Czwarty. 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, w którym jest mowa: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. To jest pierwsza rzecz, którą Jezus powiedział, a potem dopiero były następne. A więc jeździec na białym koniu, według wszelkich możliwych spojrzeń na tą osobę, jest imitacją Jezusa Chrystusa, jest jego podróbką, jest wprawdzie na białym koniu, ale jego imię nie brzmi prawdziwy i sprawiedliwy, jego imię nie brzmi Słowo Boże i nie ma na swojej głowie diademów, tylko ma wieniec zwycięzcy, aby dalej zwyciężać. I według wszystkich interpretacji osoba, która jest tutaj na białym koniu, to jest Antychryst. To jest osoba, podczas której panowania będzie trwał ucisk. I tutaj zobaczcie, że ten jeździec na białym koniu ma łuk, ale nie ma strzał. A więc jest to tylko pozór, jest to tylko... Biały koń jest tylko zmyłką, jest czymś, co ma symbolizować czystość, ale tak naprawdę nie jest. Jest znakiem pokoju, ale tylko krótkotrwałego. I oto pierwszą rzecz, którą Pan Jezus powiedział, i kiedy otwiera te pieczęcie, jest jeździec na białym koniu, który jest symbolem Antychrysta. Dlatego, że kiedy Pan Jezus otwiera pieczęcie, rozpoczyna się czas wielkiego ucisku. I dalej Biblia mówi, a gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. Znakiem tego drugiego konia, tego drugiego jeźdźca na tym drugim koniu, ten koń był barwy ognisto-krwistej, co symbolizuje, że był to czas przelewania krwi. I oto kiedy spojrzymy na 24 rozdział Ewangelii Mateusza, pierwszą rzecz w wierszu 4 Pan Jezus mówi: baczcie, aby was kto nie zwiódł. Drugą rzecz w znakach czasów ostatecznych w wierszu 6 mówi: potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi to się stać, ale to jeszcze nie koniec. Druga pieczęć, drugi koń, a gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź, i wyszedł koń barwy ognistej, a temu, który na nim siedział, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. A potem usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych, ale się nie trwóżcie, bo to musi się stać. Dalej, trzecia postać przychodzi, kiedy Pan Jezus zdejmuje trzecią pieczęć. Jest to koń czarny. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w swojej ręce. Bardzo ciekawe. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara. Bracia i siostry, co to znaczy? Ten koń czarny symbolizuje głód. Otóż miarka pszenicy, denar w tamtych czasach był dziennym wynagrodzeniem. Wyobraźmy sobie, że powiedzmy dzisiaj ktoś dostaje 100 złotych, tak? Jako dzienne wynagrodzenie, jak przykład. I teraz wyobraźmy sobie, że miarka pszenicy jest za 100 złotych. Ta waga, to znaczenie tej miarki to było tyle, co człowiek mógł utrzymać w ręce. Co to znaczy, że miarka pszenicy jest za 100 złotych, czyli za dzienny nasz zarobek? To znaczy, że jest głód, tak? Że wszystko jest drogie, że przychodzi czas, kiedy przyszedł pierwszy, kiedy przyszedł drugi jeździec, któremu dano wszcząć niepokój między ludźmi, a więc aby ludzie się nawzajem zabijali. Bracia i siostry, po wojnach zawsze przychodzi głód. To jest normalne zjawisko. I oto zobaczcie, siódmy wiersz mówi tak, jakby ta pierwsza część jest kontynuacją szóstego. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód. Tak? I będzie głód. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. A piekło szło za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Bracia i siostry, jedna czwarta mieszkańców ziemi. Ile to jest ludzi dzisiaj? No jeśli mamy 6 miliardów, a mamy na pewno więcej, a już chyba słyszałem, że mamy 7, to jest to około 1,5 miliarda ludzi. Około 1,5 miliarda ludzi. I dano im władzę nad 1/4 ziemi, aby zabijali. I zobaczcie, kiedy prześledzimy tutaj w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, wiersz 7, i będzie głód i mór, tak? A tu jest powiedziane, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i morem, tak? I przez dzikie zwierzęta. I zobaczcie, bracia i siostry, Pan Jezus mówi w wierszu 8, 24 rozdziału Ewangelii Mateusza: ale to wszystko dopiero początek boleści. Kiedy zginie 1/4 mieszkańców ziemi, to jest dopiero początek boleści. To jest dopiero początek czasu ucisku, który ma nadejść. I pamiętacie Pana Jezusa, albo może przeczytajmy sobie teraz kilka proroctw Starego Testamentu, zanim przejdziemy do tego, co Pan Jezus powiedział. Przeczytajmy sobie, mam tu zapisanych kilka miejsc, przeczytajmy sobie Izajasza 13 rozdział, 11 i 12 wiersz. Izajasz 13 rozdział, 11 i 12 wiersz. Co tam jest napisane? Jest tam: i nawiedzę okręg ziemi, tak? I nawiedzę okręg ziemi za jego złość, a bezbożnych za ich winę. I ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy niż szczere złoto, a człowiek niż złoto z Ofiru. Przeczytajmy Izajasza 24, 6. To jest może takie najbardziej wymowne proroctwo. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przerzedzą się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostanie. I ostatni wiersz jest zapisany w Michała, 7 rozdział, wiersz 13. Jest powiedziane tak. Lecz ziemia stanie się pustkowiem wraz ze swoimi mieszkańcami z powodu ich uczynków. I oto, bracia i siostry, moglibyśmy się dziwić, jak to Bóg spustoszy ziemię. Jak to ten Bóg, który swojego własnego Syna ofiarował za nasze grzechy, może spowodować taki sąd i przynieść jakby to powiedzieć, taką odpłatę dla mieszkańców ziemi. Ale bracia i siostry, musimy pamiętać, że jest czas łaski, w którym my żyjemy teraz. I każdy może przyjąć Chrystusa jako Króla Pokoju, jako Zbawiciela, jako tego, do którego chce należeć i któremu chce służyć. Ale od momentu wielkiego ucisku, kiedy baranek będzie rozwiązywał pieczęcie, sytuacja się zmieni. Oto z baranka Bożego zabitego stanie się lew z pokolenia Judy. I oto baranek, który dla nas był barankiem i jest barankiem Bożym na ten czas, a więc przebłaganiem za grzechy, stanie się wykonawcą Bożego sądu. I czytaliśmy w wierszu 17 tego 6 rozdziału, albo 16 już mówi, i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Bracia i siostry, tu wyraźnie jest powiedziane o gniewie. Teraz jest czas łaski, ale przyjdzie czas gniewu i odpłaty Bożego sprawiedliwego sądu. I o tym sądzie tutaj mówimy. Pamiętacie, kiedy Jan opisywał Boga, z jednej strony opisywał te kolory kamieni, które symbolizowały Bożą czystość, Boże plany zbawienia, Boże przymierze symbolizowała ta tęcza, prawda, która się rozchodziła wokół tronu. Ale z drugiej strony były tam grzmoty, błyskawice, które symbolizują również Boży sąd. I powiedziałem wtedy, że nie można oddzielić jednego od drugiego. Bóg to wszystko w sobie zawiera. A więc Bóg jest Bogiem miłości, ale też jest Bogiem sądu. I Księga Objawienia nam to wyraźnie, wyraźnie, bardzo wyraźnie pokazuje. A więc zobaczcie. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I oto przejdźmy do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. A więc po wojnach, po głodzie, po morze, Pan Jezus powiedział, że to jest dopiero początek boleści. Tak? I teraz w wierszu 9 jest powiedziane, wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Kiedy otworzyła się piąta pieczęć, Jan zobaczył zabitych, którzy zostali pomordowani w czasie początku wielkiego ucisku. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. Zobaczcie, jak otwieranie tych pieczęci harmonizuje z 24 rozdziałem Ewangelii Mateusza. Wszystko idzie dokładnie w tej samej kolejności. I oto I oto widzimy, że pierwszy jeździec jest zapowiedzią panowania Antychrysta. W 13 rozdziale Księgi Objawienia czytamy: i dano mu wszcząć walkę ze świętymi i ich zwyciężać. I tutaj czytamy, że ten, który na nim siedział, na tym koniu, tak? Wyruszył, aby zwyciężać, aby dalej zwyciężać. Kiedy prześledzimy proroctwa starotestamentowe i zapoznamy się z postacią Antychrysta, na przykład w Księdze Daniela, widzimy również to bardzo wyraźnie, że jego postać jest bardzo mocno związana z wojną, ze zwyciężaniem, z dokonywaniem podbojów. Nie wiem, dlaczego tak, ale prawdopodobnie Antychryst będzie kimś, kto będzie miał wielką władzę polityczną, a więc kimś, kto będzie prowadził wojny, kto będzie zwyciężał. Zobaczcie, że tu jest powiedziane: i dano mu. To wszystko jest przez Boga dane na pewien czas, ale też ograniczone czasowo. Zobaczcie, to co najbardziej mnie fascynuje w tej wizji nieba, to jest to, że Bóg siedzi na tronie. I nawet jeśli przyjdą trudne czasy, tak jak te czasy ostateczne, o których tutaj czytamy, to Jezus jest zwycięzcą. Amen. To On jest tym ostatecznym, którego widzimy w 19 rozdziale, jak przychodzi na białym koniu, o czym czytaliśmy, i przychodzi jako ten, który odnosi ostateczne zwycięstwo. Kochani, dalej, może nie będziemy już tutaj mówić o wierszu 11 i 12, w którym jest mowa o tym, że dano im białe szaty, ale chciałbym przenieść się do wiersza 12, który jest bardzo ważny. I tutaj się zatrzymamy na jakiś czas. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim powieje. Wiecie, Jan żył w Izraelu, on widział, jak wiatr powieje, jak figi spadają z drzewa. Nie wiem, czy ktoś z was widział, jak spadają figi. Ja nie widziałem. Więc to porównanie nam nic tu w zasadzie nie mówi. Ale Jan widział figi i widział, jak one spadają, jak wiatr nimi potrząśnie. I mówi, że w taki sam sposób będą spadały gwiazdy na ziemię. I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Bracia i siostry, to trzęsienie ziemi. Tu jest mowa o trzęsieniu ziemi, które powoduje wszystkie te następstwa, o których czytamy. To nie będzie takie trzęsienie ziemi, jak czasem, wiecie, leżę sobie w łóżku tutaj na górze i budynek się cały rusza. Doświadczyliście takiego lekkiego tutaj drgania w Oświęcimiu? Myślę, że każdy z was już doświadczył. Czasami w nocy się budzę, bo się wszystko trzęsie na drugim piętrze. Ale to jest takie, wiecie, takie nic. Słyszymy o trzęsieniach ziemi, które mają miejsce gdzieś na świecie, na przykład w tych skalach, w których to się mierzy, kto mi pomoże, w skalach Richtera, tak? Richtera i na przykład mówią 5 stopni w skali Richtera, czy 6 stopni w skali Richtera, to jest już bardzo mocne trzęsienie ziemi, że walą się budynki i tak dalej. Natomiast to trzęsienie ziemi, o którym tu jest mowa, myślę, że żadna skala, że nie ma takich skal, które by mogły pomierzyć to trzęsienie ziemi, bo to trzęsienie ziemi spowoduje, że wszystkie wyspy i góry zostaną ruszone ze swoich miejsc. To nie będzie takie trzęsienie, wiecie, w jednym miejscu, ale to będzie trzęsienie, które obejmie praktycznie cały obszar ziemi. I dlatego też Dlatego też, że będzie to tak potężne zjawisko, słyszymy wypowiedź tych ludzi, którzy mówili: do gór i skał padnijcie na nas, tak? I zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. A więc to zjawisko będzie tak potężne i tak silne, że wszyscy ludzie, tu jest powiedziane o królach ziemi, tak? I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, a więc nie wiem, prezydenci może, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni. A więc jest tu mowa o wszystkich klasach ludzi, tak? Jest mowa o królach, mowa o wodzach, mowa o przywódcach, mowa o biednych, mowa o bogatych. A więc każda klasa społecznościowa jest tutaj wymieniona i ci wszyscy ludzie w przerażeniu tych wydarzeń będą wołać i będą chcieli się ukryć, bo zrozumieją, że sąd Boży przyszedł. Jest bardzo ciekawe. Ale chciałbym, abyśmy ten 12 rozdział umieścili w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. 12 wiersz, przepraszam. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało. Kto z was umie to szybciutko odnaleźć w 24? O, 29. To jest dobry trop. Spróbujmy to tutaj odczytać. 29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi. Księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Zobaczcie, jak podobny jest ten opis Ewangelii Mateusza do tego opisu, który widział Jan w tej wizji. I zaraz po udręce owych dni. Kochani, będziemy mówić na temat tego, jak całkowicie ta udręka będzie wyglądać. Bo oto dzisiaj powiem tylko tyle, że pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że gdyby nie były skrócone owe dni, to co? Nie ocalałaby żadna istota. To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. Te czasy ucisku będą tak ciężkie i tak trudne. Dalej, kiedy będziemy się posuwać w omawianiu następnych ksiąg objawienia, będziemy widzieć, co? Trąby. Potem będziemy widzieć czasze. I zawsze wygląda to tak, że kiedy baranek otwiera siódmą pieczęć z tej księgi, z tego zwoju, o tym sobie powiemy później, rozpoczyna się pierwsza trąba. I kiedy zabrzmi siódma trąba, rozpoczyna się pierwsza czasza, która zostaje wylana nad ziemią. A więc mamy siedem trąb i siedem czasz. A więc są to czasy ostateczne czasów ucisku. My teraz w szóstym rozdziale poruszyliśmy tylko początek. Pan Jezus powiedział, to jest dopiero początek boleści. Tak naprawdę jest tu mowa o bólach porodowych. Pan Jezus powiedział, to jest dopiero początek bólów porodowych. Początek boleści. Kobiety umieją to, rozumieją. My nie, mężczyźni. Ale wiem, bo byłem w szpitalu z żoną, że te bóle, które są na początku, to w porównaniu z tymi ostatnimi to jest tak jak nic. I Pan Jezus mówi, to jest dopiero początek bólów porodowych, początek boleści. A więc rozdział szósty jest początkiem czasu ostatecznego, chociaż wiersz dwunasty mówi już o końcu. Mówi już o końcu. Zobaczcie, bo w Ewangelii Mateusza czytamy, że kiedy księżyc nie zajaśnieje i gwiazdy będą spadać z nieba, wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Tak? Wtedy Jezus przyjdzie po raz drugi. I oto tutaj w objawieniu czytamy, że niebo się zwinie, tak? I możemy z tego wnioskować, że ludzie zobaczą Syna Bożego, który przychodzi. Skąd do tego wniosku dochodzę? Otóż jest proroctwo w Starym Testamencie, które mówi i będą nad nim, biadać wszystkie narody i ujrzą tego, którego przebili. Tak? Ujrzą. Mowa jest o wszystkich narodach. I tu też jest mowa o wszystkich ludziach, tak? O królach, o władcach, o biednych, bogatych. Nie, tu jest mowa o tym, że niebo się rozstąpi, tak? Jak to tu jest powiedziane? I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija. Zobaczcie, tak jakby to niebo nagle się otworzyło przed ludźmi i oto zobaczą znak Syna Człowieczego, zobaczą Go przychodzącego, mówi Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. A tutaj reakcja na przychodzącego Syna Bożego będzie taka, że będą chcieli się ukryć pośród skał i gór, tak? I drugie proroctwo mówią, że będą nad Nim biadać. A więc musimy połączyć te dwie rzeczy razem ze sobą. Kochani, to jest niesamowite, że Księga Objawienia jest tak precyzyjnie połączona choćby z Księgą Daniela, który pisał wiele stuleci wcześniej, z proroctwami starotestamentowymi, proroków, którzy pisali o wiele wcześniej, choćby z Ewangeliami, które były znacznie wcześniej napisane od Księgi Objawienia. A szczególnie, zobaczcie, tak mocno się to wiąże z Ewangelią Mateusza, ale też w innych Ewangeliach, na przykład Łukasza, jest to potwierdzenie. A teraz chciałbym, bracia i siostry, abyśmy się zajęli przez chwilę takim, jeszcze może na parę minut, chciałbym, abyśmy zobaczyli, że to, co jest przepowiedziane w 12 wierszu tej Księgi Objawienia, a więc trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca, spadanie gwiazd, zniknięcie nieba, poruszenie gór i wysp i paniczny lęk ludzi, że to wszystko zostało przepowiedziane już przez proroków, potwierdzone przez Jezusa i ostatecznie potwierdzone albo przez objawienie, albo przez inne pisma, tak jak na przykład listy apostoła Pawła. I zobaczcie, trzęsienie ziemi. Ja tu mam dużo miejsc Starego Testamentu. Nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przeczytać, ale może przeczytajmy Izajasza 13:13. Nie wiem, czy myśmy już tam nie czytali coś, czy to był inny rozdział. Izajasza 13:13. Może przeczytajmy. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca. Co to znaczy, że ja się ruszę ze swojego miejsca teraz? No, teraz stoję, nie? Czyli muszę się ruszyć, czyli muszę się przesunąć. Czyli kiedy Biblia mówi, że ziemia się ruszy ze swojego miejsca, to znaczy, że zacznie się przesuwać albo się trząść, tak? Zacznie się ruszać ze swojego miejsca. Z powodu srogości Pana zastępów w dniu płomiennego Jego gniewu. Zobaczcie, jak bardzo to się łączy z tym, co tutaj czytamy w Księdze Objawienia. A więc Stary Testament. Jest tego więcej. Ja nie mam już teraz czasu, żeby wszystkie miejsca przeczytać. Ale Marek na przykład. Przeczytajmy Ewangelię Marka 13:8. To jest potwierdzenie przez Jezusa. Chcę pokazać, że to nie tylko w Ewangelii Mateusza jest. Ewangelia Marka 13:8. Tu jest mowa o trzęsieniach ziemi. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi. Ale to chyba nie jest to. No nieważne. W każdym razie o tym czytaliśmy już też w tym i tutaj jest wypełnienie w Księdze Objawienia. A więc Stary Testament, Pan Jezus to potwierdza w Ewangeliach i Księga Objawienia. Później jest zaćmienie słońca. Też jest w Izajasza. Nie wiem, czy będziemy to wszystko czytać. Ja wam może sporządzę takie notatki i możecie sobie to sprawdzić, że to faktycznie jest przepowiedziane w Starym Testamencie u proroków, potwierdzone przez Jezusa w Ewangeliach i potwierdzone w Objawieniu. Jeżeli ktoś z was będzie miał takie pragnienie, możemy to wszystko... Mogę wam to wszystko dać na papierze i możecie sobie te wersety prześledzić, gdzie to jest w Starym Testamencie, gdzie Pan Jezus mówił i gdzie to jest potwierdzone w Księdze Objawienia. A więc to jest, to ja mam taki spis tutaj i mogę wam go udostępnić. Ale nie będziemy tego czytać ze względu też na czas, który nam to zabierze. Chcę podsumować, bracia i siostry, ten szósty rozdział. Szósty rozdział, kiedy Pan Jezus rozpoczyna zdejmowanie pieczęci, mówi nam o początku wielkiego ucisku. Ściśle on jest związany z Ewangelią Mateusza, 24 rozdział, kiedy te wszystkie, praktycznie dosłownie, kiedy te pieczęcie są zdejmowane, też werset za wersetem Pan Jezus przepowiada to, co będzie działo się po kolei. I te pierwsze pieczęcie, które są zdejmowane, aż praktycznie do pieczęci chyba czwartej, jest mowa, że to jest dopiero początek. Kiedy 1/4 ludzkości zginie, Pan Jezus mówi, to jest dopiero początek. To są dopiero pierwsze bóle porodowe. To jest dopiero początek boleści. Wiele jeszcze innych, gorszych rzeczy się stanie, które będziemy czytać, które będą się działy za sprawą aniołów, którzy będą trąbić i za sprawą czasz, które będą wylewane nad ziemią przez następnych 7 aniołów. I oto początek tych pieczęci o tym mówi, natomiast pieczęć 6 mówi nam o praktycznie już tym ostatnim etapie wielkiego ucisku. Nie wiem, czemu ta pieczęć 6 mówi o tym ostatnim etapie tego ucisku. Ona jakby nie pasuje tam do tych innych pieczęci. Powinna być na końcu. Może 7. Ale Pan Jezus zrobił to tak, że objawił Janowi początek boleści, początek czasu ostatecznego. Potem w pieczęci 6 objawił mu koniec. A w międzyczasie w pieczęci 7 objawił mu rzeczy, które staną się między początkiem boleści, a 6 pieczęcią, a więc momentem, kiedy Jezus już przyjdzie po raz drugi. Nie jest to tak chronologicznie poukładane, jak może byśmy to sobie wyobrażali, ale tak mniej więcej to wygląda, tak mniej więcej to widzimy. A więc pierwszych 5 pieczęci, początek boleści, potem nastąpi pieczęć 6 na samym końcu, a pieczęć 7, która rozpocznie 7 trąb i 7 czasz, ten okres będzie około 3,5 roku trwał, jest pomiędzy 5. a 6. pieczęcią. Tak mniej więcej powinniśmy to umiejscowić, tak mniej więcej powinniśmy to zrozumieć. Tak ja to rozumiem. Nie wiem, może błędnie. Może jak macie inne zrozumienie, to możecie podejść i poprawić. Ja rozumiem, że ten czas będzie bardzo krótki i tak jak Księga Objawienia mówi, rzeczy będą się działy jedna po drugiej. A więc te trąby, te czasze, które będą wydawane, rzeczy będą się działy bardzo szybko, w krótkim czasie. Ale początek boleści, początek wielkiego ucisku rozpoczął się w rozdziale 6. I oto zobaczcie, jak dobry jest Bóg, bo On nam wszystko objawił. Tak? Pamiętacie na początku, co czytaliśmy w pierwszym rozdziale? Że po co Pan Jezus posłał swojego anioła? Aby ukazać, aby wyjaśnić, ukazać, pokazać swoim sługom, co ma się, co musi się wydarzyć. Dokładne tłumaczenie. Co musi się wydarzyć. A więc Bóg chce, abyśmy rozumieli to, co ma się wydarzyć, co musi się wydarzyć. I też mniej więcej, może nie tak ważne jest to poczucie czasu, prawda? Może nie tak ważne jest to umiejscowienie tego w dokładnym czasie, ale ważniejsze jest to, abyśmy wiedzieli, co będzie działo się na początku wielkiego ucisku, abyśmy umieli to rozeznać. Tak? Że antychryst, kiedy pierwsza pieczęć będzie zdjęta i przyjdzie jeździec na białym koniu, który będzie wyglądał pokojowo. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem do was w imieniu Ojca mego i nie przyjęliście mnie. Jeżeli ktoś przyjdzie do was w swoim własnym imieniu, jego przyjmiecie. I tu niektórzy bibliści mówią, że Pan Jezus mówił właśnie o antychryście, który będzie prawdopodobnie również wyglądał jako Mesjasz dla Izraela. Albo tak może niektórzy będą go rozpoznawać. A więc biały koń, tak? Bardzo mylne, bo Jezus też na białym koniu. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie w moim imieniu mówiąc, jam jest. Wielu przyjdzie mówiąc, że jest Mesjaszami, ale jeden przyjdzie, ten główny, który będzie się podawał za Mesjasza. I w liście do Tesaloniczan czytamy, że przyjdzie za sprawą znaków i fałszywych cudów. A więc ta fałszywość, te fałszywe znaki i cuda ukrywają się w tym białym koniu. Bo ten biały koń się nam... Biały koń, biały gołąb, prawda? To zawsze nam się kojarzy z czymś pokojowym, z czymś, co jest dobre. Białe szaty, tak? Wszystko, co objawienie mówi, na co mówi białe, znaczy coś pozytywnego, coś dobrego. I ten biały koń też będzie takim, można by powiedzieć, takim, z takim zdemaskowaniem, taką maską antychrysta. Dlatego też wielu ludzi za tym pójdzie. Tak? Dlatego, że toż to będzie za sprawą szatana, tak jak Biblia mówi, wśród wielu znaków i fałszywych cudów. A więc to nie będzie tylko, wiecie, takie, że to będzie jakiś przywódca, no taki zwykły człowieczek, tylko to będzie coś spektakularnego również. Znaki i cuda będą się działy przy tym wszystkim. Więc to jest jakby ważne, żebyśmy to wiedzieli. Ale Pan Jezus powiedział, baczcie, pierwszą rzecz powiedział, baczcie, aby was kto nie zwiódł. I to jest początek czasów ucisku, wielkiego ucisku. Ale chwała Bogu, niektórzy twierdzą, że Kościoła już na ziemi nie będzie. A dlaczego tak twierdzą? Ano to twierdzą tak dlatego, że w 4 rozdziale, kiedy się on rozpoczyna, pierwsze zdanie, które Jan słyszy, jest wstąp tutaj. I niektórzy twierdzą, że po czasie Kościoła, który jest od 2 do 3 rozdziału, listy do 7 zborów, jest czas, w którym Jan symbolicznie wstępuje do nieba, tak? A więc i tak naprawdę od 4 rozdziału nie ma wzmianki o Kościele wreszcie objawienia. Jakby w tych czasach ostatecznych nie widać, nie widać kościoła, tak? Tak jakby ta symbolika i to, ta kolejność wydarzeń symbolizowały, że kiedy anioł powiedział do Jana, wstąp tutaj, i wtedy Jan widzi salę tronową, widzi, jak Pan Jezus rozpoczyna zdejmować pieczęcie, a więc niektórzy bibliści twierdzą, że kościoła już na ziemi nie będzie. Są różne teorie na temat pochwycenia. Wiecie, że są trzy, tak? To jeszcze na koniec powiem. Wiecie o tym, że są trzy? Dokładnie. Pierwsza teoria mówi, że tak jak przed chwilą powiedziałem, że Kościół zostanie zabrany przed nadejściem, nawet przed początkiem wielkiego ucisku, a więc przed zdjęciem pierwszej pieczęci. Ja osobiście przychylam się raczej do tej drugiej teorii, która mówi, że gdzieś w trakcie. Raczej gdzieś na początku, ale gdzieś w trakcie. Na samym końcu to już jest, nigdzie tego w Biblii nie jesteśmy w stanie odnotować. Nawet nie wiem, jak ktoś do tego doszedł. Musiałbym prześledzić to rozumowanie tego kogoś, kto twierdzi, że jest to na samym końcu wielkiego ucisku. Nawet nie zmierzyłem się jeszcze z tą teorią. Są różne wersety. To jest tak, jak wiecie, jak z tą nauką o utracalności zbawienia i nieutracalności zbawienia. Są wersety w Biblii, z których można by było wywnioskować i to, i to. Prawda? Ale to nie znaczy, że jest i to, i to. To znaczy, że my nie rozumiemy do końca, a raczej powinniśmy badać całość Biblii i potwierdzać to również w Starym Testamencie. I z tych potwierdzeń, dlatego że Biblia nigdy sobie nie zaprzecza, dojdziemy do wniosku, że może być tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o zbawienie. Albo można go utracić, albo można go nie utracić. Ja jestem za tym, że można utracić. Tak rozumiem to z całości Biblii. Ale tu też jest jakaś dowolność, czy jakbym to powiedział, to jest sprawa tych, którzy to w taki sposób interpretują, bo są całe denominacje, które twierdzą, że nie można utracić zbawienia. Ale ja raczej jestem za tym i widzę to w Biblii, że można. Dlatego też, kochani, szósty rozdział, jeszcze raz to powtórzę, mówi nam o początku, głównie o początku wielkiego ucisku i pokazuje koniec całego ucisku, a teraz od rozdziału siódmego, tam jest jeszcze przerywnik, bo tam w rozdziale siódmym nagle widzimy 144 tysiące opieczętowanych, to sobie powiemy następnym razem, ale potem między piątym a szóstym jakby to powiedzieć, między tym początkiem a końcem ucisku teraz będą następowały te wszystkie wydarzenia, o których Pan Jezus powiedział, że gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Tak wielki i srogi będzie to gniew Boży wylany na ziemię. Ale ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Jest bardzo, bardzo ciekawe słowo, które Pan Jezus powiedział. Gdyby nie zostały skrócone owe dni gniewu, owe dni ucisku, nie ocalałaby żadna istota. Musiałoby być jak w czasie potopu. Ale Bóg jednak skróci te dni i zniszczona zostanie około połowa ludności żyjących w tym czasie ludzi. I to jest to, co czytaliśmy później, że przerzedzi się ziemia, tak? Te trzy proroctwa starotestamentowe i przerzedzą się na niej mieszkańcy ze względu na gniew Boży, który będzie wylany. Bracia i siostry, jest to smutne, to co z jednej strony mówi Księga Objawienia. Smutne dla tych, którzy nie przyjęli zbawiennej łaski Bożej. Bo cały czas, kiedy zobaczycie, kiedy będziemy śledzić tę Księgę Objawień i czytać te wszystkie plagi, tam ciągle jest mowa o tym, a nie upamiętali się, tak? Wielokrotnie jest tam powtarzany to, ten zwrot, a jednak mimo to, choć to widzieli, nie upamiętali się, tak? Tylko jakby dalej brnęli w tym złym. To jest tak jak Faraon w Egipcie. Choć widział te plagi, widział te Boże znaki i cuda, to jednak jego serce cały czas było zatwardziałe. I jakby to samo widzimy potem w dalszej części objawienia, że Bóg będzie takie rzeczy robił na ziemi, o których nigdy nikt nie słyszał, a mimo to ludzie widząc to nie upamiętali się, nie nawrócili się do Boga, tylko dalej trwali w tym, co złe. Czyli nawet wtedy jeszcze będzie czas, możliwość upamiętania. Bóg nie zamknął drzwi i nawet w czasie wielkiego ucisku nie będą te drzwi zamknięte. Ludzie będą mogli się upamiętać, nawrócić do Boga, ale nie będą chcieli. To jest jakby ta smutna wiadomość tego czasu już ostatecznego. Kochani, powstańmy. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Ja to przeczytałem dzisiaj w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Niechaj się nie trwoży serce wasz. A w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział co? Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi to się stać. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Bracia i siostry, ja nie wiem, czy my to przeżyjemy, czy my dożyjemy do tego czasu. Nie wiem też dokładnie, nie chciałbym sobie tutaj, wiecie, nie chciałbym tak stanowczo powiedzieć, że pochwycenie będzie, nie chciałbym tak dokładnie umiejscawiać tego pochwycenia, bo trudne to jest naprawdę do stwierdzenia. Może Kościół będzie zabrany, i nie będzie musiał tego doświadczać. Może kawałek tych, ten początek boleści będzie doświadczał. Trudno mi powiedzieć, ale tak czy owak, Pan Jezus mówi, nie trwóżcie się. Tak? Nie trwóżcie się. Nie bójcie się. My się nie musimy bać, dlatego że życie nasze się nie kończy z momentem śmierci. Śmierć nie kończy naszego istnienia. Zagrajmy jakąś pieśń. No nie mamy żadnej pieśni na wielki ucisk. Dlatego Kościół cały czas liczy na to, że zostanie pochwycony. Tylko nie mamy pieśni w czasie ucisku. Ani w czasie prześladowań.